żyjemy w takim kraju, gdzie olbrzymia większość ludzi uważa się za chrześcijan. Gdyby ich zapytać, dlaczego uważają się za chrześcijan, dlaczego myślą, że są chrześcijanami, to najczęstszą odpowiedzią będzie, że są ochrzczeni. Bo jesteśmy ochrzczeni. A to nie jest prawda. Chrzest ma swoje znaczenie dla wierzącego. Ale przede wszystkim musi być upamiętanie i wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa człowiek staje się chrześcijaninem, czyli Chrystusowcem. Pan Jezus również podkreślił znaczenie wiary. W tym wersecie, który teraz przeczytałem. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie o swoim grzechu. Myślę, w oryginale nie ma tego słówka "ko". I brzmi to, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie o swoim grzechu. Wiele przekładów biblijnych właśnie tak to ujmuje. Pan podkreślił znaczenie wiary. Znaczenie wiary w Niego. Wiecie, samo określenie, sam zwrot, same słowa ja jestem, są takim zwrotem w potocznym używaniu. Jeżeli chcesz się przedstawić, to mówisz ja jestem. I coś dodajesz. Ja jestem, powiedzmy, górnikiem. Ja jestem rolnikiem. Albo studentów i mówisz, ja jestem. I wtedy jest wszystko jasne, przedstawiasz się. Natomiast kiedy Pan Jezus używa tego określenia, to niczego nie dodaje. O dziwo. Mówi, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. O dziwo. Nic za tymi słowami ja jestem, Pan Jezus nie dodaje. Kiedy studiujemy Stary Testament, to widzimy, że przez te słowa Bóg się przedstawił. Bóg się przedstawił Mojżeszowi. Kiedy Mojżesz pyta, jakie twoje imię, to powiedział, ja jestem. Bóg powiedział, ja jestem. I teraz Pan Jezus używa tych słów, żeby uwierzyć w Niego. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Czyżby Pan Jezus tutaj przedstawiał się jako Bóg Starego Testamentu? Taka myśl musiała się zrodzić u słuchających. Bo następny werset to jest pytanie słuchających. Pamiętajmy, rzecz dzieje się w Izraelu. Żydzi znali Stary Testament. I kiedy słuchający słuchają tych słów, tak, kiedy Pan Jezus przedstawia się, ja jestem, oni pytają się, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Widocznie musiała im ta myśl zaświtać w głowie, że to słowa ja jestem, to jest przedstawienie się Boga Starego Testamentu. I Bóg jeszcze dwa razy, w odpowiedzi jeszcze dwa razy użył tych słów. Dwa razy jeszcze do tych samych ludzi używa tych słów. W 28 wierszu Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Znowu to samo. Gdy wywyższycie, mówi o swojej śmierci. Wiedział ją. Wiedział, po to przyszedł na ziemię. Ale ci ludzie w tym miejscu jeszcze wiele nie rozumieli. nawet nie pojmowali, kogo mają przed sobą i Pan Jezus im się przedstawia. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. To musiało być bardzo mocne stwierdzenie. I teraz jak gdyby uzasadnia, że to nie od siebie mówi. Mówi dalej, że nic nie czynię sam siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Czyli Bóg Ojciec posyła swojego Syna i każe mu to powiedzieć, przedstaw się w ten sposób, że to Ty jesteś tym Bogiem, ja jestem ze Starego Testamentu. To niezwykłe, to jest bardzo mocne. Byli ludzie, którzy uwierzyli. Czytamy w 30 wierszu. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wygląda to zachęcająco, że uwierzyli w Niego. I teraz Pan Jezus do tych, co w Niego uwierzyli, się zwraca. Do nich mówi. To jest ten 31 wiersz. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. A więc do nich się zwraca. To bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. A mówi do nich tak. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Zwróćcie uwagę. Oni uwierzyli w Niego. Ale Pan Jezus podkreśla, że chodzi o wytrwanie. Wytrwanie w słowie. To jest ważne. Bo niekiedy i dzisiaj się zdarza, że ludzie tak, że tak powiem, pochopnie wierzą w Jezusa Chrystusa. Pod wpływem emocji, jakichś pięknych słów, dobrego zwiastowania. Poruszone zostały ich emocje i mówią, wierzymy w Jezusa. Ale potem się rozchodzą i nie trwają w Jego słowie. I okazuje się, że ta wiara wygasła. Pan Jezus wiedział, jakimi jesteśmy ludźmi. I podkreśla, zwraca się do tych, którzy w Niego uwierzyli. Musicie wytrwać w moim słowie. To wtedy będziecie prawdziwie uczniami moimi. Czyli jak gdyby im mówi tu na początku, tak naprawdę to wy jeszcze nie jesteście prawdziwie moimi uczniami. To jest niezwykłe, by to można się, by można było powiedzieć, Panie Jezu, tak? No czujemy się obrażeni, przecież mówimy, że wierzymy w Ciebie. Zwróćcie uwagę, jak oni zareagowali na to, co Pan Jezus dalej mówi. Bo Pan Jezus mówi tak, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Zwróćcie uwagę, jak zareagowali na te słowa. To są ci, którzy mówią, że w Niego uwierzyli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, by wyspowodzeni będziecie? Rozumiecie, że to mówią ludzie, którzy w Niego uwierzyli. Pan Jezus wiedział, że to była taka ulotna, chwilowa, emocjonalna wiara. Mówi, w porządku, ale musicie wytrwać w moim słowie. Kiedy wytrwacie w moim słowie, kiedy będziecie zgłębiać to słowo, wtedy poznacie prawdę. Prawdę o sobie, poznacie prawdę o Bogu, poznacie prawdę o mnie. Zostaniecie wyswobodzeni. A oni oponują. No jak to? Przecież my nie byliśmy u nikogo w niewoli. To dziwne, że Izraelici coś takiego powiedzieli. Zapomnieli, że byli w niewoli egipskiej, zapomnieli o niewoli babilońskiej, zapomnieli, że nawet się im zdarzało, byli w niewoli filistyjskiej. Ale tak prawie, że buńczucznie odpowiadają Panu Jezusowi. Myśmy u nikogo nie byli w niewoli. I Pan Jezus precyzuje, o jaką niewolę chodzi. A Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale nie chodziło o jakąś niewolę ludzką, zniewolenie przez jakieś mocarstwo, ale chodzi o niewolę grzechu. Pan Jezus przyszedł właśnie po to, żeby nas wyzwolić z niewoli grzechu. Po to przyszedł na ziemię. Ci ludzie, którzy mówią wcześniej, my w Ciebie wierzymy, kiedy to usłyszeli, przeciwstawiają się tym słowem. Myśmy nie byli u nikogo w niewoli. Najpierw mówią, teraz już streszczam te dalsze wydarzenia. Naszym ojcem jest Abraham. A Pan Jezus im mówi, gdyby waszym ojcem był Abraham, to byście postępowali jak Abraham. A wy mnie próbujecie zabić. To tam dalsze tych słów wynika. To oni podnoszą poprzeczkę, mówią, ale naszym ojcem jest Bóg. A Jezus im mówi tak, czyta 42 wiersz. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Rozumiecie, to jest mocne. Jeżeli Boga nazywasz swoim ojcem, to znaczy, że Jezus cię zbawił, bo On jest drogą do Ojca, że jesteś dzieckiem Bożym, że ten tytuł dziecka Bożego uzyskałeś od samego Pana Jezusa, bo Go przyjąłeś, uwierzyłeś w Niego. Przyjąłeś Go jako Zbawiciela. Nie zareagowałeś tak ulotnie, pochopnie na Jego słowa, ale upamiętałeś się, zgłębiłeś te słowa, wiedziałeś, kim jest Jezus Chrystus, wiedziałeś, co zrobił, poznałeś prawdę o sobie, wiedziałeś, że potrzebujesz Zbawiciela, zbawienia, a ten Zbawiciel jest tylko Jezus Chrystus. I wtedy dopiero Bóg jest Twoim Ojcem. I Pan Jezus im mówi, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. No bo to od tego się zaczyna, że kochasz Jezusa. Oddajesz Mu swoje życie. On cię obmywa swoją krwią. On cię prowadzi do Ojca jako dziecko zbawione. Kochasz Jezusa ponad wszystkim. A ci ludzie się buntują, przeciwstawiają się. Oni nie chcą mieć tej wolności grzechu, z grzechu, wolności z grzechu. I słyszą ostatecznie bardzo przykre słowo. Ojciec waszym jest diabeł. Przecież to jest mocne słowo. Gdyby nie wyszły te słowa z ust Pana Jezusa, nie odważylibyśmy się powiedzieć do ludzi, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa, powiedzieć im takich słów. Ojcem waszym jest diabeł. Wiecie, jak wielu ludzi jest na świecie dzisiaj, którzy z jednej strony deklarują, że wierzą w Jezusa, a z drugiej strony mówią, ale ja nie jestem grzesznikiem. Wiecie, jak wielu takich ludzi jest? I ten spór toczy się dalej, i ostatecznie Pan Jezus mówi, to jest wiersz 56. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał, i radował się. Abraham wierzył obietnicom, Bożym obietnicom. Wierzył, że Bóg pośle Mesjasza, pośle Zbawiciela. On to oczami wiary widział i cieszył się z tego, chociaż tego nie dożył. I teraz Pan Jezus mówi im właśnie o Abrahamie. Natomiast Żydzi zupełnie nie zrozumieli. ani kontekstu, ani znaczenia tej wypowiedzi i mówią do Pana Jezusa, 57 wiersz. Wtedy Żydzi rzekli do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Widzimy, jak te myśli Pana Jezusa są nieprzyjmowane przez słuchających. I Pan Jezus im teraz mówi po raz trzeci. Po raz trzeci im mówi. 58 wiersz. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiada wam, pierwszy nim Abraham był, ja jest. Po raz trzeci używa tego określenia, którym się określił Bóg w Starym Testamencie. Ja jest, Jahwe. Bo oni to teraz zrozumieli. Teraz już nie mieli żadnych wątpliwości, co Pan Jezus mówi. Już wiedzieli, że Pan Jezus siebie przedstawia objawionym Jahwe. Zrozumieli to, bo widać to po ich reakcji. Widzimy to w 59 wierszu. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego. Oni to uznali, że ten człowiek, którego mieli przed sobą, który sam określa siebie, jam jest, Jahwe, że on bluźni. Oni widzieli ciągle człowieka. Oni widzieli jego cuda. Słyszeli jego niezwykłe słowa, jego niezwykłą naukę. A widzieli ciągle tylko człowieka. Nawet troszeczkę zostało poruszone ich serce. Nawet powiedzieli, że my już w Ciebie wierzymy. Ale później widzimy, jaka to była płytka wiara. I teraz, kiedy słyszą po raz trzeci ten zwrot, kiedy Pan Jezus im się przedstawia, jam jest, jako Bóg Starego Testamentu, uważają z bluźni. A Stary Testament uczy, że za takie bluźnierstwo należy się śmierć. Więc wzięli kamienie i chcieli go ukamienować. To najlepiej pokazuje, że ci ludzie dobrze zrozumieli, o czym Pan Jezus do nich mówi. Tak, Pan Jezus naprawdę się tu przedstawia. On naprawdę się przedstawia, że jest Bogiem Starego Testamentu. Że to jest ten objawiony Bóg ze Starego Testamentu, który w Starym Testamencie jest nazwany Jahwe. To ten Bóg przyszedł do ziemi, aby zbawić nas. Wiecie, wiara w boskość Pana Jezusa jest fundamentem naszej wiary. Wiara w boskość Jezusa jest fundamentem naszej wiary. Jeżeli ktoś nie wierzy, że Jezus jest objawionym Bogiem, to mimo swojej wiary ma taką wiarę, jak ci ludzie tutaj prezentowali. To ostatecznie weźmie kamienie i rzuci. Wiecie, ilu ludzi zostało, ja to użyję tego określenia starotestamentowego, ukamienowanych za to, że wyznali wiarę w boskość Jezusa Chrystusa na przeciągu historii chrześcijaństwa. Ilu ludzi za to zostało pozbawionych życia. Dzisiaj ludzie są prześladowani za taką wiarę na świecie. Kiedy wyznają, że wierzą, że Jezus Chrystus jest objawionym Bogiem. To jest fundament chrześcijańskiej wiary. Dlaczego to jest fundament chrześcijańskiej wiary? Bo Biblia nas uczy, że my jesteśmy z jednej strony, że jesteśmy grzesznikami, a zbawić może tylko Bóg. Tylko Bóg może zbawić. Nikt, najpotężniejszy anioł, jakiś byby się objawił, on zbawić nie może. Tylko Bóg może zbawić. Tak uczył już Stary Testament. Jeśli popatrzymy do Księgi Izajasza, Bóg to wyraźnie podkreślił w 43 rozdziale Księgi Izajasza, 11 wiersz. Bóg mówi takie słowa: ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Nie ma Zbawiciela poza Bogiem. Jest tylko jeden Zbawiciel i tym Zbawicielem jest Bóg. Ten Bóg, który się objawił w Starym Testamencie. Bóg Jahwe, Bóg Ja Jestem. Dlatego to jest takie ważne, żeby wierzyć, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego Pan Jezus powiedział: jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Dlatego to im powiedział, dlatego to mówi nam. Dlatego zadbał Duch Święty, żeby to zostało zanotowane, żebyśmy to czytali. Żebyśmy uwierzyli, w kogo wierzymy. Żebyśmy wiedzieli, w kogo wierzymy. Ten Bóg Jahwe przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, aby je oddać na krzyżu ofierze, żeby się z tego ciała polała krew. Bo ta krew ma moc oczyścić każdego, kto się upamięta z wszelkiego grzechu. Po to ten Bóg przyszedł. Bóg jest Duchem. I Boga zabić nie można, bo Bóg jest Duchem. Ale aby On złożył ofiarę, musiał przyjąć ludzkie ciało. I on to uczynił. On wiedział, że to ciało będzie musiał złożyć w ofierze. I do Hebrajczyków bardzo wyraźnie o tym pisze. I on to uczynił. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To zbawienie jest doskonałe. Bez braku. Bracie i siostry, to jest taka wolność. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Od grzechu, jakiśmy popełnili, popełniamy i popełnimy jeszcze. To jest ta wolność, którą ci może dać tylko objawiony Bóg. Jahwe. To jest ta wolność. Cudowne zbawienie. Ci ludzie mogli uwierzyć. Ci ludzie, którzy słuchali. Oni mogli uwierzyć. Na jakiej podstawie? Nie tylko widzieli Pana Jezusa, ale widzieli Jego cuda. Pan Jezus dokonywał rzeczy, gdzie sami uczniowie sobie zadali pytanie: kimże On jest? Kiedy uciszył burzę. Przecież te prawa fizyki, które ustanowił, podlegały Jemu. Dlatego nimi zarządzał. Według swojej woli. A ludzie byli zdumieni. Kimże On jest? Czy takie rzeczy czyni? To Jego uczniowie sobie zadawali na pewnym etapie swojego przebywania w Panie Jezusem takie właśnie pytanie. Więc ci ludzie mogli uwierzyć w Pana Jezusa, bo widzieli te niezwykłe rzeczy, niezwykłe cuda, ale słyszeli słowa niezwykłe. Słyszeli naukę, gdzie powiedzieli: takie nauki jeszcześmy nie słyszeli. Jeszcze nikt tak nie mówił jak ten człowiek. Więc mogli uwierzyć. A jednak uparcie zaprzeczali. Dlatego to ostrzeżenie do nich: jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. A my? A jak my mamy uwierzyć? Jak myśmy uwierzyli? Jak ma świat uwierzyć? Biblia uczy, że wiara jest ze słuchania. Prawdziwa wiara, ta wiara zbawcza jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To Słowo zapisane jest w Piśmie Świętym. Widzisz, drogi bracie, siostro, albo może ktoś, kto po raz pierwszy słyszy, może się to Słowo, może się to kazanie porusza. I może powiesz, wierzę, to dobrze, to jest początek. Ale nie zapomnij, że jest Biblia. Nie zapomnij o Słowie Pana Jezusa. Jeśli wytrwacie w moim Słowie, to będziecie wtedy prawdziwie moimi uczniami. Wiecie, Bóg sprawił, że na pewnej ewangelizacji razem z żoną wyznaliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa. Byliśmy ludźmi religijnymi, daleko od wiary tej zbawczej. Należeliśmy do pewnego wyznania i uważaliśmy, że przez przynależność do tego wyznania mamy sprawy pozałatwiane z Panem Bogiem. Ale Słowa Bożego nie znaliśmy. Kiedy wróciliśmy do domu, Biblia stała się dla nas jak chleb żywy. I to spowodowało, że oparliśmy się atakom ludzi, którzy głoszą fałszywą Ewangelię, którzy są naszymi sąsiadami. Tylko to, że trwaliśmy w Słowie Bożym od samego początku, mogliśmy dać odpór tej nauce, nie tym ludziom, bo za tych ludzi tak samo Chrystus umarł, ale ich fałszywej nauce. Przed tym, żeśmy nie znali Słowa Bożego, nie znaliśmy Biblii. Ale przez to, z łaski Bożej, żeśmy od samego początku trwali w Słowie Bożym, mogliśmy się ostać. Zgodnie z tym Słowem, no, tylko z Bożej łaski, że mogliśmy stać się prawdziwymi uczniami Pana Jezusa. Trwa to już dziesiątki lat. Możesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj również. Bo Jego cuda, Jego życie, Jego mowa, to co powiedział, jest zapisane w Piśmie Świętym. Nie lekceważ Pisma Świętego. Nie poprzestawaj tylko na samych nabożeństwach, ale czytaj Słowo Boże. Nabożeństwa są bardzo dobre, to jest wszystko. Tylko codziennie traktuj Słowo Boże jak chleb. Dzisiaj wstaliśmy i myślę, że większość z nas jedliśmy śniadanie, chleb. Do naszego fizycznego ciała to jest potrzebne. Słowo Boże dla naszej duszy jest takim codziennym chlebem. Nie od święta. Święto też. To jest uczta. Ale na co dzień traktujmy Słowo Boże jak ten powszedni chleb. Możesz uwierzyć, kiedy Słowo Boże będzie twoją takim powszechnym chlebem. Więc musimy pamiętać, że kiedy Pan Jezus tu się przedstawia, ja jestem, to jest ten, który, kiedy przyszedł na ziemię, była taka scena jednego razu nad Jordanem. Jan Chrzciciel chrzci i widzi wśród tłumu pewną postać zbliżającą się. Ale Duch Święty Janowi Chrzcicielowi objawił, kto to jest. I wskazuje na niego i mówi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wiecie, w Księdze Izajasza, znowu jeszcze do Księgi Izajasza wrócę. To jest 45 rozdział tym razem, Księgi Izajasza. I przeczytam wiersz 22. Jest taki apel, jest takie zaproszenie. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Nie szukaj zbawienia poza Bogiem Starego Testamentu. Ten Bóg mówi, do mnie się zwróćcie. Wszystkie krańce ziemi, bo ostatecznie, kiedy Pan Jezus umierał, umierał za grzechy całego świata. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. To zbawienie oferowane jest każdemu. Bo ja jestem Bogiem, nie ma innego. Zbawienie jest tylko w Bogu. A ten Bóg przyszedł na ziemię. Wiecie, jest taki przejmujący opis w Starym Testamencie, kiedy porównamy to z Nowym Testamentem. Naród izraelski był w Egipcie, w niewoli. Bóg, żeby wyprowadzić ten naród z niewoli egipskiej, posłużył się barankiem. Fizycznym zwierzęciem, fizycznym barankiem, którego kazał zabić Egipcjanom, posmarować odzia, a ta krew ochroniła Żydów, Izraelitów przed sądem Bożym, jaki spadł na Egipt. Żeby Bóg wyprowadzić naród izraelski z niewoli, posłużył się barankiem. Ale żeby nas wyprowadzić z niewoli grzechu, musiał sam stać się barankiem. To pokazuje, jaki rachunek wystawia grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. I ta zapłata musiała być uiszczona. Aby nas uwolnić od grzechu, aby nas uwolnić od wiecznego potępienia, ta zapłata za grzech, czyli śmierć, musiała być zapłacona. I zrobił to Boży Syn, Jezus Chrystus. On przyszedł jako Baranek Boży. On dokonał tej zapłaty. On, kiedy na krzyżu ostatnim słowem powiedział, wykonało się. Wykonało się wszystko, co o Nim powiedzieli prorocy w Starym Testamencie. Wykonało się wszystko, co było potrzebne do Twojego i do mojego zbawienia. Wykonało się. Jeszcze raz powtórzę tę myśl z listu do Hebrajczyków. To 10 rozdział, 13 wiersz. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni, są oddzieleni, którzy uwierzyli w Chrystusa. Są Jego. Tu na ziemi są kościoły, lokalnie zbory. Jedną ofiarą. Dlatego nas ma ludzi przed sobą. Pan Jezus. Którzy ustawicznie z Nim dyskutowali, kłócili się z Nim i ostatecznie powiedział im te słowa: jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoim grzechu. No tak, ale ktoś może powiedzieć, czy to źle umrzeć w grzechach? Umieram i wszystko się kończy. Wiecie, jak wielu ludzi tak myśli, że z chwilą śmierci wszystko się kończy? Sam byłem świadkiem nad grobem. Chowaliśmy blisko osoby. I obok mnie stojąca osoba mówi, tak się to wszystko kończy. Później mogłem jej powiedzieć, tak się to wszystko zaczyna. Nie łudź się, że śmierć wszystko kończy. Tak naprawdę śmierć wszystko rozpoczyna. Przekraczasz próg wieczności. I zależnie od tego, jak w tej chwili potraktujesz Jezusa Chrystusa, przekraczając próg wieczności, znajdziesz się w dwóch miejscach. Biblia mówi, że są dwa miejsca dla dusz. Dusze potępione idą w miejsce męki. Dusze zbawione idą, jak to pisze, jak to nazwał Pan Jezus, w miejsce na łono Abrahama, czyli w miejsce pocieszenia. chwilą śmierci przekraczasz próg wieczności, wchodzisz w wieczność. Jaką drogę wybierasz, w jakim miejscu się znajdziesz, decydujesz teraz. Teraz. Jak potraktujesz Jezusa Chrystusa? Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony, nie będzie sądzony. A więc, kiedy ludzie myślą tak, czy to źle, może z grzecha, to po prostu się łudzą, że z chwilą śmierci jakby unikną wszelkiej kary, wszystkiego, co tu narobili, tego bałaganu, tego wszystkiego złego, tego grzechu, że śmierć ich z tego uwalnia. Również z listu do Hebrajczyków, 9 rozdział 27 wiersz. Dane jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Taka jest prawda. Wiecie, nie możemy, kiedy staniemy przed Bogiem wieczności, nie możemy Mu powiedzieć: Panie, ale Tyś pewne rzeczy zakrył, myśmy tego nie wiedzieli. Nie możemy Mu tak powiedzieć. Czytając Słowo Boże, wiemy wszystko. Nie tylko jak mamy tu żyć w doczesności, ale wiemy, dokąd zmierzamy. Dane jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ale Biblia też uczy, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa nie będziemy sądzeni, bo Twoje grzechy zostały osądzone przez tam na krzyżu Golgoty. A Bóg dwa razy za te same rzeczy sądzić nie będzie. Ale musisz uwierzyć, kim jest Jezus Chrystus i co dla Ciebie uczynił. Musisz uwierzyć, że to On jest tym Bogiem Starego Testamentu. Ja wiem. Jest taka wielka przestroga, to jest w nauce apostolskiej, to apostoł Paweł powiedział. Jest wielka przestroga, że można uwierzyć fałszywego Jezusa. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, w drugim liście do Koryntian. I z takim bólem serca, bo widzi, że ten zbór tak zaczyna trochę dryfować, odstępować od prawdy. I mówi im: jeśli wam będą głosić innego Jezusa, to jesteście gotowi w Niego uwierzyć. Jak wielu ludzi jest gotowych uwierzyć w innego Jezusa. Jezusa, który nie do końca zbawia. Niby zbawia, ale nie do końca zbawia. Za coś musisz gdzieś tam na potem jeszcze po śmierci gdzieś się znaleźć, jeszcze wycierpieć. To jest fałszywy Jezus. Ten Jezus, kiedy Mu zawierzysz, On zbawia cię z wszelkiego grzechu. Jest wiele fałszywych Jezusów głoszonych przez fałszywych nauczycieli. Jesteś odpowiedzialny za siebie. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Czytajmy Słowo Boże. Poznamy prawdę. Prawdę o sobie, prawdę o Bogu, prawdę o Jezusie Chrystusie, kim jest i co dla nas uczynił. Dlatego też kończę. Czy wierzysz, że Jezus jest tym objawionym Jahwe, Jam jest? Czy raczej jesteś gotowy wziąć kamienie i rzucić na tego, który taką naukę głosi? Myślę, że w tym miejscu, gdzie ja jestem, wierzę i to jest Boża łaska. Czy trwasz w Słowie? To jest ważne, żeby trwać w Słowie. Słuchać kazań to jest bardzo dobra rzecz. Ale bądź odpowiedzialny za siebie. Trwaj w Słowie. Czytajmy codziennie Słowo Boże. Z modlitwą. I sprawdź w swoim sercu, czy Jezus jest Twoim osobistym Zbawicielem. Osobistym Zbawicielem. On jest Zbawicielem Kościoła, ale czy jest Zbawicielem Twoim? Sprawdź to w swoim sercu. No i Ostatnia rzecz. Czy oczekujesz na Jego przyjście? To jest takie ważne. Bo Słowo nas uczy, że On przyjdzie po tych, którzy Go oczekują. Ten taki stan oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest takim wyznacznikiem Twojego duchowego stanu, mojego duchowego stanu, stanu Kościoła. On przyjdzie po tych, którzy Go oczekują. A wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli ja mówię, przyjdź Panie Jezu, to chcę być gotowy na to przyjście. I moje życie chcę podporządkować Jemu Słowu. Nie będę żył byle jak. Bo Pan Jezus może przyjść w każdej chwili. To jest takie ważne, żebyśmy oczekiwali na przyjście Pana Jezusa w tym nastawieniu, żeby mu nie przyjść wstydu, a sobie sprawy. A więc pamiętajmy, czy wierzysz, kim jest Jezus Chrystus? Bo On powiedział, jeżeli nie wierzycie, że ja jestem, pomrzecie swoje grzechy. Czy trwasz w Jego Słowie? Codziennie. Nie tylko, że słuchasz kazania, to jest bardzo dobrze, ale codziennie czy trwasz w Jego Słowie? Czy jesteś pewny, że Jezus się zbawił, że jest Twoim osobistym Zbawicielem? To jest osobisty Zbawiciel. To jest Twoja osobista relacja z Jezusem Chrystusem. No i czy żyjesz w tym takim oczekiwaniu? Tak jak się Biblia kończy, przyjdź Panie Jezu. Czy żyjesz w tym oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa? Bo to Cię będzie motywowało do życia, które się Bogu podoba. W mocy Ducha Świętego. Kochani, tymi pytaniami kończę i kieruję do Was i do siebie.